dzisiaj, kochani, chcę mówić słowo, które rosło we mnie też przez ten czas, kiedy Wiola u nas była. Generalnie nie mam jeszcze dobrego tytułu do tego, więc on się wyłoni na koniec, ale słuchajcie, sięgnijcie po swoje Biblię na początek, papierowe. Zachęcam do noszenia swoich papierowych Biblii do kościoła, bo w komórki nie wierzę. Ludzie patrzą się w ekran, mówią, że w komórkę patrzą, a ja wiem, że wystarczy zrobić cyk-cyk i już jesteś w innej aplikacji. Więc ja to znam, kochani, bo ja taki jestem jak wy. Więc wierzę w papierowe Biblię. Dobra, otwórzmy list do Rzymian, 8 rozdział. Przeczytajmy dłuższy fragment. 10, 11 wersetów. Od 19 do 29. I później zacznę się dzielić z wami tym.
Jeszcze raz.
Rzymian, 8 rozdział. Od 19 do 29 wersetu. Ktoś ma ochotę przeczytać przez mikrofon? Dobrze, za późno. Szkoda. Lubię, jak wiele osób bierze udział w tym. Dobrze, następnym razem bądźcie gotowi do przeczytania.
Mogę przeczytać na głos tu, jeżeli chcesz.
Wiesz co, się słabo nagra, więc... Okej. Rzymian 8:19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i duch wspiera w nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego woli są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Halleluja. Powiedzmy wielu braci. Amen. Słuchajcie, moim wielkim pragnieniem jest to, żebyśmy my objawili się jako Boży Synowie w świecie. My już jesteśmy Bożymi dziećmi, już jesteśmy narodzeni na nowo, ale świat oczekuje na objawienie. Wiesz, objawienie to jest coś takiego, że możemy coś wiedzieć, możemy o tym słyszeć, możemy to oglądać, mogło już to do nas docierać, ale objawienie to jest jakiś nowy poziom. Coś wiedziałeś, ale nagle jest takie pstryk, i rozświetla się lampa i nagle mówisz, a to o to chodziło. To jest objawienie, to jest po prostu, to jest przebłysk, to jest eureka. To jest, kiedy dociera do ciebie coś, co wcześniej wiedziałeś, ale to nie było ci objawione. I tutaj w tym całym przedługim fragmencie przeczytałem to z listu do Rzymian z 8 rozdziału, czytamy, że całe stworzenie z tęsknotą oczekuje na objawienie się Synów Bożych. Wiecie, Ewangelia jest prosta. Pan Jezus przyszedł na świat, poszedł na krzyż, żeby stać się ofiarą za nasze grzechy i otworzyć nam drogę do Ojca. Ale w tym momencie, kiedy chodził po ziemi każdego dnia przez tych kilka lat, mówił, kto mnie widział, widział Ojca. Amen? Powiedzmy, kto mnie widział, widział Ojca. Jezus był objawieniem Boga na ziemi, kiedy tutaj chodził. Miał do objawienia właśnie ludziom Boga. W miłości, w zaangażowaniu w ich życie, w akceptacji, w podnoszeniu ich, w uzdrawianiu, w wyzwalaniu ich z problemów, w których żyją. To wszystko miało być ukoronowane tym, że sam złożył jako siebie, jako ofiara dobrowolna, żeby jakby postawić pieczęć na tym, że to, co mówił, było prawdą. Bóg naprawdę każdego kocha i każdego chce przyjąć. I on stał się pieczęcią dosłowną tego, co głosił. To było objawienie Jezusa w czasach Ewangelii. I teraz mamy apostoła Pawła, kilka lat później, który pisze, że całe stworzenie, wszystko, co żyje i funkcjonuje na ziemi, nadal pragnie, z utęsknieniem oczekuje, że to, co było, co się wydarzyło za życia Jezusa, będzie kontynuowane na całej ziemi, we wszystkich narodach i że wszyscy ludzie poznają objawionych synów Bożych. Wiecie, religia lubi wszystko tak uczynić zwykłym, szarym, małym, nieosiągalnym, sprowadzić wszystko do szpetnego kultu. I później ludzie mówią, tak, ja wierzę w Boga, wierzę w Pana Jezusa i każdy ma swoje wyobrażenie, ale niewielu ludzi doświadcza przemiany swojego życia, dlatego, że na swojej drodze nie spotkało żywego Syna Bożego, którego życie było przemienione mocą Bożą i który złożył świadectwo, że to nie jest religia, ale to jest coś autentycznego. Więc dzisiaj w tych wszystkich świadectwach to słyszeliśmy. Kasia mówi o wpływie. Ok? To się nagrywa, więc nie powiem, która Kasia to mówiła. Ok? Bóg ciebie potrzebuje, żebyś był z ludźmi. To, co powiedział Kola, jak tutaj był przed wakacjami i głosił. Na waszej konferencji byłem na waszym, jak on to powiedział? Byłem na seminarium na temat ewangelizacji na waszej konferencji. Tak, i my myśleliśmy, jakie jest seminarium ewangelizacji droga organizowała w przeciągu ostatnich 20 lat? Ani jednego seminarium. A on mówi, byłem na Gary Mouchie i on zrobił kurs, powiedział, i teraz zamknij oczy, tak? I powiedział, szybki kurs ewangelizacji. Powiedział jedno zdanie, rozmawiaj z ludźmi. Koniec seminarium. Rozmawiaj z ludźmi! Rozmawiaj z ludźmi. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, przez kontakt, przez relację, przez rozmowę objawiasz się tym ludziom. Słowo Boże mówi, nie może się ukryć miasto postawione na górze. Jeżeli jest światło Boże w twoim sercu, jeżeli jesteś solą ziemi, jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli Bóg Boży przez ciebie działa, to sprawa jest zamknięta. Wystarczy kontakt. Jak zapałka z karnistrem benzyny. Kiedyś był u nas Aleksiej Lydiajew, taki kaznodzieja ze wschodu, bardzo radykalnie mówił, mój, patrzę na was, jesteście wysuszeni jak po prostu, jak opał. Wszystko aż trzeszczy, tacy sushi. I powiedział, ale to dobrze, wystarczy przyłożyć zapałkę. Gdzie świat z tęsknoty za prawdziwym życiem, za Bogiem, za przemianą, jest po prostu aż skwierczy z tej suchoty, jaką ma. Tutaj to zostało opisane w tym fragmencie od 19 wiersza wieloma różnymi przymiotnikami. Wzdycha, boleje, jęczy, niewysłowione westchnienia wydaje. Ludzie na co dzień, którzy nas otaczają, taki dźwięk wydają. I my możemy ten dźwięk usłyszeć, jeżeli dopuszczamy miłość Bożą do nas, żeby działała dla nich. I wtedy potrzeba już tylko kontaktu. Pierwszego kontaktu. Prostego kontaktu. Nie potrzeba tego, co nam religia maluje. Krucjat ewangelizacyjnych. Odezw narodowych. Wielkich eventów, które sprawią, że ludzie poczują Boga. Tylko wystarczy po prostu usiąść z kimś w autobusie. Po prostu do sąsiada zagadać na klatce schodowej, przez płot zagadać o jego psie, o jego kocie, o wywozie szamba, o czymkolwiek, żeby coś zaczęło się dziać.
Tylko nie przez płot.
No, kargul. Trzeba rozmawiać przez płot, tylko nie wolno krzyczeć, podejdź tu. podejrzana do płota. Dobrze, dzięki za to rozluźnienie. Więc całe stworzenie oczekuje i wiecie, i my jedyne zadanie, jakie mamy, to po prostu wyjść na zewnątrz i objawić się. Całe stworzenie oczekuje i wzdycha. Tydzień temu już trochę zacząłem o tym mówić. Wiola głosiła, świetne słowo miała w swoim rocznym pobycie na misjach w Laosie. Rewelacyjne słowo. Ktoś napisał, chyba z 2 czy 3 osoby napisały, że słowo roku w drodze i to ja się z tym absolutnie zgadzam. Już w zeszłym tygodniu trochę tam sprzedałem tego, ale powiem wam to po raz kolejny, bo dźwięczy we mnie to słowo remanent. Powiedzmy remanent. Wczoraj w nocy, słuchajcie, przeglądałem Instagrama i nagle wyskoczył mi post kościoła, którego nie widziałem 25 lat. I sobie myślę, wow, zbór, w którym 25 lat ma na Instagramie konto. I słuchajcie, zacząłem przeglądać to konto i po prostu jedno takie dołujące wrażenie miałem, że przez 25 lat nie widzę zmiany. Oczywiście, w miłości patrzyłem na to konto i na te zdjęcia i mówiłem sobie, tak jak apostoł Jan napisał słowa Jezusa do jednego z zborów tam na początku Księgi Objawienia, trzymaj co masz, dziękuję ci, że jesteś wierny. Więc patrzyłem z miłością na tą stronę i mówię, dobrze, że są, lepiej, że są, niż by nie byli, dobrze, że są wierni, dobrze, że tak samo głoszą Ewangelię. Ale powiem wam, coś takiego we mnie było, takiego, aż wręcz takiego, takie wycie. Myślę, że to są właśnie te słowa, które tutaj czytałem w liście do Rzymian. Westchnienie. Dlaczego? Dlaczego nie idą dalej? Dlaczego nie poszli dalej? Dlaczego nie zrobili kroku dalej? My, jako Kościół, mamy 20 lat. I teraz są albo dwie opcje. Albo radykalny remanent, odświeżenie wizji i wyruszenie po tych, których dzisiaj jeszcze nie ma wśród nas, albo rozwiązanie. Wszystkie badania na całym świecie pokazują jedno. Nic tak nie ewangelizuje, jak zakładanie nowych zborów. Bo każda 3-5-10-osobowa wspólnota, która zaczyna żyć, natychmiast staje się źródłem nawracania ludzi. Statystyki to pokazują, słuchajcie, kilka książek na ten temat czytałem w przeciągu ostatnich 20 lat. Wszystkie badania pokazują to samo. Każdy nowy zbór ewangelizuje więcej, każdy mniejszy zbór ewangelizuje więcej procentowo. I wiecie, i teraz chcę z wami się podzielić tym sercem o tym objawieniu synów Bożych, ponieważ od tego czasu, od maja, kiedy Bóg mi powiedział, nie organizujcie 20. rocznicy Kościoła, zróbcie 25., kiedy przejdziecie przemiany, kiedy zwrócicie swoje oczy na młode pokolenie, to od tamtej pory coś we mnie płonie. I powiem wam, jedna rzecz taka jest niesamowita, która cały czas do mnie wraca. Gdzie ja przez ostatnie 10, prawie 15 lat, za każdym razem, jak próbowałem się trochę zerwać tak ze sznurka, żeby pójść dalej, to takie... Małe liski, głosy do mnie docierały ze wspólnoty, często bardzo życzliwe i nie mam tutaj do nikogo żalu, ale tak z perspektywy czasu widzę, że to jest bardzo podobne. Takie głosy nawet od bardzo bliskich osób. Marek, ale tak... I to taki był... Nikt mi tak nie powiedział, od razu powiem. Nikt mi tak nie powiedział, ale ja to tak słyszałem. Marek, ale czy ty chcesz naprawdę rozwoju Królestwa Bożego, czy zaspokojenia swojej ambicji? Nikt tego tak nie powiedział. Cały zbór mnie kocha przez całe 20 lat. Jestem jednym z najbardziej lubianych pastorów przez swój zbór w tym kraju. Więc nikt mi tak nie powiedział. Za granicą też kochają. Ale słuchaj, ale po prostu coś takiego wyczuwałem. Mówię, ale słuchajcie, ale gdybyśmy coś takiego zrobili. I ktoś taki był taki kroczek wstecz i Marek, no ale czy to coś zmieni, na co nam to, tak? I powiem wam, teraz od maja, kiedy Bóg mi powiedział, że przygotujcie się na 25. rocznicę. Niech się przez 5 lat coś wydarzy. To powiem wam, ja mam po prostu... Kasia, ty powiedziałaś wywalone dzisiaj na czasie świadectwa? Po prostu. Ja nie mogę mu wierzyć. Ale ja cytując, mam wywalone! Bo oczywiście, słuchajcie, ta rzeczywistość taka nasza ewangeliczno-cielesna, ona potrafi być bardzo podła. Ja po prostu się z tym zgadzam. Na przykład po prostu, wiecie, nie wiem czy wiecie, ale taka historia sprzed, nie wiem, 40 lat, nie wiem. Nie wiem czy wiecie, ale... wiele takich było historii, wielu piosenkarzy. Jednym z nich to był ten hippis, który śpiewał, przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać. Nazwisko?
Wiem.
Dylan, Bob Dylan. Nie wiem, czy wiecie. On był jednym z wielu ludzi, którzy narodzili się na nowo. Tak. Byli w kościele, mieli swój epizod kilku tygodni, kilku miesięcy w kościele. W okresie rewolucji hippisowskiej, Jesus Movement, wiesz, po prostu wielu ludzi przewaliło się przez ewangeliczne zbory, nawet byli wystawiani na scenę. Bob Dylan był wystawiony na scenę w jednym z kościołów, do których trafił ze względu na ewangelizację. Takich ludzi, tego typu, przewinęło się całkiem sporo. I myślę, że właśnie tutaj, między innymi, przejawia się taka nasza ewangeliczna cielesność. Jest nas mało. Jesteśmy jak ci chrześcijanie w Rzymie, w tych katakumbach i chcielibyśmy mieć jakieś nazwisko jakiegoś gościa, który jest znany, żeby pokazać, że o, i żona cesarza jest u nas w zborze.
I to my.
I to w naszym zborze po prostu. Wiecie, ja myślę, że to jest słabe, tak? Ale też słabe jest to, kiedy na przykład grupa liderów, pastor przez całe życie żyje w takim cielesnym pragnieniu, żeby jego zbór też jakoś tak zaistniał w mieście, żeby był takim znaczącym głosem ewangelicznym w mieście. I próbujemy zbudować to, jakoś ogarnąć budynek, jakoś tak po prostu. Ha! Więc te głosy, które takie są, Marek, ale czy potrzeba nam więcej, czy potrzeba iść dalej, czy my kochamy Pana Jezusa, lepiej sprawdźmy własne intencje. To właśnie jest bardzo dobre pytanie, musimy sobie zadać. Po co my to robimy? Ale z drugiej strony myślę, że nie wolno nam poprzestać na odpowiedzi, my to robimy dla Jezusa, ale powinniśmy te wszystkie liski powiązać w pęczki, wrzucić do rzeki i zacząć robić rzeczy w wielkiej miłości dla Jezusa, myśląc o tych, których nie ma wśród nas.
Amen.
Wiecie, ludzie myślą w ten sposób. Ale po co nam po prostu zmiana? Mamy swoje hymny, swoje organy. Mamy swojego po prostu, tak jak Ania sobie zażartowała teraz w tym tygodniu, mówiła, że jej marzeniem to w ogóle jest, żeby Marek kiedyś po prostu stanął przy drzwiach. Ja już sobie wyobraziłem takiego amerykańskiego pastora jeszcze z taką stułą i wita wszystkich wchodzących i wychodzących. Mamy taką niedzielę, kurczę, normalnie, słuchaj. Protestantyzm, wersja po prostu high level. Więc ludzie pytają, no ale po co Marek, po co? Wiesz, powiem wam, dla nas... to już nic więcej nie potrzeba. Słuchajcie, te krzesła i tak już są za miękkie. Uwielbienie jest za dobre. Oświetlenie jest za idealne. Bardzo nieekologiczne. Strasznie to prąd żre. Jedna żarówka by w zupełności wystarczyła. Naprawdę. Dla nas już nic więcej nie potrzeba. Jesteś narodzony na nowo. Jest nadzieja w twoim sercu. Należysz do Pana. On cię kocha. Jest super. Ale słuchajcie, teraz my potrzebujemy przeżyć głęboką transformację i zacząć myśleć o tych, których dzisiaj nie ma wśród nas.
Tak jest.
Jak my o tym zaczniemy myśleć? Co my zaczniemy robić, żeby Ewangelia mogła dotrzeć do miasta? przez nas. Wiecie, ona tak cały czas dociera. Bóg działa. Stworzenie w jęku, wzdychaniu szuka Boga. I odnajduje w bardzo różny, dziwny sposób. Na ostatnim marszu życia poparcia dla Izraela czytał psalm, aktor, bardzo znany. Byłem zdziwiony, później chciał ze mną gadać, bo ja miałem krótkie słowo, więc od razu do niej przyleciał. Pastorze, super. Opowiedział mi swoje nawrócenie. Gdzie jest? Co działa? Co się dzieje? Ja mówię, wow, po prostu. Gościu, który na co dzień gra jakiś po prostu... On akurat gra i świętych, i bandziorów na zmianę. Mówię, wszystko należy do was, świetne. Ale w sensie Bóg i tak będzie docierał do tych ludzi, ale powiem wam, że ja wierzę, że to pragnienie, które jest w sercu Bożym, powinno stać się naszym pragnieniem. To jest to, od czego dzisiaj Zbyszek zaczął słowo. Patrzymy, w świecie dzieją się okropne rzeczy. Ale teraz, czy świat zobaczy synów Bożych? To jest istota rzeczy. Czy my pójdziemy do tych ludzi, których wśród nas dzisiaj nie ma? Pójdziemy, mówię w cudzysłowie, tak? Bo nie będziemy wchodzić nikomu na chatę, nie będziemy robić łapanek na ulicach, ale pójdziemy po nich w sensie naszych serc, które zaczną zwracać uwagę na tych, którzy nas otaczają. W taki sposób jezusowy. Z wysłuchaniem, wsłuchaniem się. Wysłuchaniem ich historii, poświęceniem ich czasu. Bez haczyka pod tytułem wytrzymam 10 minut, a później go na nabo zapraszam. Głęboko. Bo z tęsknotą oczekuję objawienia synów Bożych. Gdzie jest taki pastor, Timothy Keller, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych działa w Nowym Jorku. Bardzo ciekawy gościu. Napisał parę książek. Polecam wam w ogóle jego. Ja nie przeczytałem jeszcze żadnej książki. Ale tyle cytatów z niego już słyszałem w życiu, że po prostu jestem, mówię, wreszcie będę musiał którąś książkę przeczytać. Jego poselstwo jest między innymi takie. Mówi, ja rozumiem centralną część Stanów Zjednoczonych, która uprawia kukurydzę jeszcze do niej i bawełnę, jeszcze do niedawna miała niewolników i chce zachować swoje biblijne status quo. Mówi, ja ich rozumiem. Ale ja żyję na wschodnim wybrzeżu. W aglomeracji, która jest strasznie pod wpływem galopującego świata. I on mówi, ja nie mogę całego życia stracić na przeciwstawianiu się kulturze, mediom, trendom w tym świecie, na protestowaniu przeciwko grzechowi, który jest w świecie. Ja, to jest parafraza oczywiście, żadnej jego książki nie przeczytałem, to jest zbitka z cytatów. Słuchajcie, on powiedział, że chrześcijanie muszą zobaczyć ludzi w ich kulturze i pochylić się nad tymi ludźmi w tej kulturze, w której oni są, żeby dać im Jezusa. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Londynie. Ja byłem parę razy. Jak się przejedziesz trochę, przejedziesz Hyde Park, staniesz przy paru stacjach metra, prawie jest niemożliwym, żeby nie zobaczyć jakiegoś gościa z krzyżem wrzeszczącego Ewangelii. To jest po prostu tak popularne w Londynie. Z jednej strony jest to dziedzictwo ewangeliczne, że po prostu ewangeliczne chrześcijaństwo bardzo się tam rozwinęło. Ale dzisiaj, ja pierwszy raz to widziałem ponad 20 lat temu, jak byliśmy na konferencji Maurice'a Cerullo, tam takich gości. Ja po prostu tam przyszedłem, mówię, wow, a, głoszą Ewangelię. Później kolega mówi, ty zobacz, co on tam ma napisane na tej kartce. I się okazało, a, okej, dobra, to nie chcę. No, daj spokój. Mam ci wymieniać ludzi, którzy pójdą do piekła? On miał ich tam wymienionych. Na tej kartce, na klacie. Są pewne rzeczy, które są absolutnie antykulturowe. Chcesz poznać Boga? Zapraszam cię, zapalimy wspólnie świece, klękniemy i przeprowadzimy adorację. Nie, to Bóg chce, żebyśmy my pochylili się nad ludźmi tam, gdzie oni są z tym, czym są. Objawienie się synów Bożych. Powiedz remanent. To jest bardzo trudne. Ten fragment zaczyna się od tego. Całe stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych, ale wcześniej jest powiedziane od 14, to jest ten sam rozdział, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bolaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, który woła Abba Ojcze. Ten duch to świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Fundament tego remanentu polega na tym, że znamy Ojca i nie chcemy już brać ze świata tego, co nam daje Ojciec. Ojciec daje nam przebaczenie, akceptację, posilenie, wyposażenie, zasoby, wiatr w plecy, kopa Ducha Świętego nam daje. I my nie potrzebujemy tych rzeczy oczekiwać od świata. Niestety wierzącym się to myli. Nie dorastają do głębokości miłości Bożej, w związku z tym, nie biorąc tego od Ojca, chcą brać to ze świata i chcą to wziąć, wyjąć z Kościoła. Chcą wyjąć z Kościoła akceptację, miłość, zachętę, ogień ducha i oczekują, że Kościół będzie uniwersalną maszyną, która będzie produkowała zaspokojenie tych wszystkich deficytów. Kościół, który jest w ten sposób konstruowany, przestaje być objawionym Synem Bożym dla świata. Staje się miejscem zaspokajania naszych głębokich głodów. Ojciec daje nam wszystko, abyśmy my wszystko dali światu. Ten fragment, słuchajcie, kończy się tym, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Często lubiłem parafrazować ten fragment, mówiąc, że objawił nam Syna, abyśmy my stali się Jego braćmi, a On, żeby po tym, kiedy zaszła ta przemiana, już był tylko jednym spośród wielu braci. A żebyśmy my byli Jego braćmi, którzy objawiają się w świecie, tak jak się objawia Jezus. Powiedzmy remanent. Wiecie, to musi dotyczyć, to musi przenikać każdą sferę naszego życia, naszego myślenia. Możemy na Kościół patrzeć z różnych warstw, materialnych, naturalnych, społecznych, rodzinnych. Możemy myśleć o budżecie, możemy myśleć o sali spotkań, możemy myśleć o formach pobożności, modlitwach i tak dalej. Jeżeli myślimy o tym, że świat potrzebuje objawienia Synów Bożych, to w pewnym sensie w momencie remanentu musimy podważyć konstruktywnie, nie na zasadzie szmerania, gmerania, bo w innym kościele zobaczyliśmy coś fantastycznego, ale w kontekście, czy to nam pozwoli sięgnąć po życia ludzkie, które wzdychają i jęczą. Powinniśmy podważyć każdą z tych sfer życia Kościoła w pewnym sensie. Wywrócić do góry nogami. Teraz mam, powiem wam, trudno, nagrywa się, trudno, być może pastor z Bydgoszczy usłyszy to, ale to będą dobre rzeczy. Wiecie, całe wakacje nie wyjeżdżam w moje środy, przez cały zeszły rok jeździłem w środy, jeździłem do Olsztyna, do Elbląga, do innych miast zaglądałem, w Kielcach byłem. Dzięki temu jest kolejny kościół w Elblągu. Jest absolutnie nadprzyrodzone dla mnie. To jest super, bo każdy nowy kościół to jest poszerzenie Bożego Królestwa. Ale w wakacje nie jeżdżę. I tak, wiesz, wróciłem z wakacji, później przeżyłem kryzys, bo wszyscy na wakacje wyjechali, a moje wakacje już się skończyły. Słabe jest mi, że w kolejnym roku zaplanuję sobie wakacje w środku wakacji, żeby jakoś tak mniej boleśnie było, bo po prostu nie wiem. W każdym razie wróciłem i w tą środę sobie pomyślałem, nie, wyjeżdżam w środę z miasta, niech się wali, niech się pali. I akurat tydzień wcześniej zadzwonił do mnie pastor z Kościoła Bożego w Chrystusie, z Bydgoszczy, i mówi: Marek, są wakacje, nasze dzieci są w Anglii. On mówi: może byś przyjechał, tak chciałeś, myśleliśmy. Ja mówię: super, ja mam czas, środy zawsze są dla Polski. 7-6 dni dla Warszawy, 7 dla Polski. Pojadę. Ale wiecie, przypomniałem sobie, że ostatnio obserwuję takie fajne kościoły, które niedawno wystartowały. I mówię sobie: a, tam jest taki kościół, ICF się nazywa w Bydgoszczy. International Christian Fellowship, taka sieć kościołów zaczęta przez takiego apostoła w Szwajcarii jakieś 20 lat temu. Widziałem go tam, obserwowałem, co oni tam robią, mówię, a, spotkam się z nim. Słuchajcie, pojechałem wcześniej, także miałem spotkanie z dwoma pastorami. Bardzo byłem zainspirowany tą rozmową. On mówi, ale spotkamy się, ja mówię, no wiesz, no znam cię. On mówi, no ja ciebie też to znam, bo ty to jesteś legenda od 30 lat. Moja żona w ogóle to miała być w waszej szkole biblijnej, ale tylko przypadkiem tam nie dotarła i tam, wiesz, mi och, i wasze konferencje i tego, nie? Ojej, człowieku, kiedy to było? No ale co? Ja mówię, wiesz co, ja obserwuję was, widzę, że jesteście tacy do przodu. My przeżywamy taki czas remanentu, ja mówię, ja muszę odświeżyć swoją wizję, muszę gadać z ludźmi. Bo wiem, że wszystko można zrobić inaczej. Słuchajcie, zacząłem z nim gadać. To było niesamowite przeżycie. On opowiadał tak, powiedział, że... On mówi, wiesz Marek, wiele ludzi jest zwiedzionych nowoczesnością. Mówi, że chcą Kościół odświeczyć i zaczynają robić nowoczesne rzeczy w Kościele. On powiedział, w ogóle nie potrzebujemy nowoczesnych rzeczy. Mówi, potrzebujemy współczesnych rzeczy. Potrzebujemy być tam, tak jak ludzie żyją, tak jak oni są, tak jak oni spędzają czas. Nowoczesność to jest próba przestrzelenia życia człowieka, czyli wiecie, to jest po prostu mam talent, to jest super kino, to jest jakieś ekstra fajerwerki w postaci zagranicznych czasów, to jest nowoczesność. Zrobić coś, co nie robiłem tego nigdy w życiu i próbuję tam dotrzeć. I wiele kościołów, on mówił, opowiada, w ostatnim czasie robi takiego strzała, przestrzeliwuje. Po prostu wydaje pieniądze na modernizację, żeby wszystko było. I nagle później patrzą, nie widzą wzrostu kościoła. Bo to nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby przestrzelić ludzi życie, żeby dać ludziom serce. Ja mówię, słuchaj, no ale jak patrzę na was, to tak całkiem nowocześni jesteście. A on mówi, no to się wydarza przy okazji. Kiedy chcesz dotrzeć do ludzi, którzy nie poznali Boga, to zaczynasz temu podporządkowywać to, co robisz na co dzień. I nagle stajesz się kompatybilny z ludźmi. Bo miałeś lecieć na modlitwę, na wtorek się umówiłeś, ale w tym czasie koleżanka po pracy mówi, chodź ze mną się napić piwa.
A to musi być nowoczesne piwo.
Współczesne wystarczy. Rozumiesz? I to są tego rodzaju rzeczy. I teraz opowiadał, jak bardzo śmieszne rzeczy mówi, na nabożeństwach się zaczęły robić, bo mówi, że ludzie zaczęli się nawracać. I od tych ludzi, wiesz, 2 miesiące nawróconych, 3, zaczął prosić o współpracę w tworzeniu nabożeństw. I mówi, on jest, wiesz, zielonoświątkowcem od urodzenia, bo wychował się w rodzinie wierzącej. Chował się w zborze. I mówi, Marek, jaki szok, jak taki człowiek, który nigdy nie był w tym naszym ewangeliczno-zborowym sosie, po 2 miesiącach nawrócenia bierze mikrofon i zaczyna coś mówić. Mówi, jakie to jest świeże. Jakie to jest dotykające, jakie to jest prawdziwe. Pozbawione języka, pozbawione formy odpowiedniej. Ale kolejną rzeczą, która mnie strasznie dotknęła, to było to, jakie oni pieniądze są w stanie przeznaczyć na to, żeby sięgnąć po tych ludzi. Praktycznie wszystko, pieniądze, które inwestują, inwestują w to, żeby sięgać po ludzi. Słuchajcie, ja ich obserwuję na Facebooku. To jest taka, ja to mówię nie na zasadzie, żeby pochwalić kogoś jednego, ale podać, żeby podać przykład. Myślę, że takich miejsc w Polsce jest wiele i są bardzo wartościowe rzeczy, ale powiem wam, obserwuję na Facebooku i mówię, no taki fafarafa wystrzelony, tu Instagramy śmigają, tu są jakieś serie kazań, tu są jakieś ewangelizacje, tu muzyka taka, światła w kościele takie i w ogóle tu jest po prostu wszystko się trzęsie. Ja przyjeżdżam do niego i mówię, ale co teraz robicie? A on mówi, właśnie uruchamiamy klub seniora.
Wow.
Mówię, what? On mówi, tak, bo po prostu wiesz, bo nasz kościół tak ludzie postrzegają, ale on jest wielopokoleniowy, my mamy kilka osób w wieku 70 lat, one też chcą ewangelizować. Otwieramy, ja mówię, co tam będzie się działo? A on mówi, tam będzie jakieś takie jakiś stretching dla emerytów, później jakiś film dla emerytów, później jakiś ten. Pokazał mi całą salę gimnastyczną, którą przygotowują, na której będą prowadzić zajęcia. Rowerki, nie rowerki, wiesz. Ich lokal. Człowiek, który jest, mają tam taką, nazwali to dystrykt, mają taką oficynę, bardzo w centrum, wiesz, lokalizacja po prostu miodzio, taką całe U. Wchodzisz na podwórko, masz całe U jest ich. Partery i piętra. Nie wiem, ile na tych metrów jest, 500, nie wiem. W jednym skrzydle mają piękną salę multimedialnie wyposażoną, z ekranami, z muzą, wszystko. Nie? Ja mówię, słuchaj, no to marzenie, takie miejsce. A on mówi, wiecie co mówi? Ale my się stąd wyprowadzamy. Ja mówię, co? On mówi, mamy marzenie. I wtedy mi zaczął kelerem jechać, dlatego też między innymi dzisiaj. A mówi, to miejsce musi zostać dla ludzi w mieście. To nie może być miejsce dla kościoła. To jest za dobre miejsce, żeby ono było dla kościoła. To jest za dobre miejsce, żeby było dla kościoła. To jest tak dobre miejsce, że ono musi być dla miasta, dla ludzi. Nie łapiecie, nie?
Nie.
To jest tak dobre miejsce, że ono będzie dla ludzi. Ja mówię, to co tu będzie? Mówię, to będzie wszystko. Kina, kluby dyskusyjne, wszystko, co robi świat. My będziemy tutaj mieli dla nich, żeby oni mieli super czas i żeby czuli, że Bóg ich kocha. Rozumiesz? Mówię, a my? My to tam się, wiesz. Chrześcijanie kocha swój zbór, zatankuje samochód i pojedzie 10 kilometrów dalej, nie ma bólu. Wiecie, takich rzeczy, takich elementów jest całe mnóstwo. Wiecie, jak ja patrzę na drogę, to też je po prostu dostrzegam. Potrzebujemy podnieść nasz wzrok wysoko i zobaczyć tych, to stworzenie, które wzdycha i boleje. Wiecie, jest taki fragment, który mówi, który jest w Księdze Przypowieści Salomona. Ja go tam gdzieś wałkowałem w tym tygodniu w internecie. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Przypowieści Salomona 4:23 zdaje się. My żyjemy w świecie otoczeni rzeczami, które w nieskończony sposób przyciągają naszą uwagę, burzą nasze emocje, zwracają uwagę na siebie. To co Zbyszek dzisiaj powiedział, że po prostu, że wyszedł z lasu i miał ochotę zaraz wrócić do lasu. I to jest bardzo właściwe, bo Pan Jezus powiedział, przypatrzcie się ptakom niebieskim, liliom polnym, także wszyscy do lasu idziemy, słuchajcie. To jest jedyny właściwy kierunek. Ale wiesz, w tym świecie jak żyjesz, to masz wrażenie, że po prostu wszystko jest ważne. Syno, wszystko jest ważne. Rozmawialiśmy wczoraj z jedną dziewczyną z kościoła. Ona opowiada, że jej siostra się naoglądała filmów o pasożytach na Facebooku. Wiesz, że ile to w herbatach trzeba się wykąpać. To jeden film pokazywał, jak klientka wchodzi do wanny i wychodzą przez skórę pasożyty. Mówi, że była bardzo zdziwiona, że po całej terapii kilkutygodniowej weszła do wanny i nic jej ze skóry nie wyszło. Tylko wiecie, o co chodzi? To jest kompletna bzdura. Wszyscy mamy głębokie życie wewnętrzne. I to są elementy, które nam nie szkodzą, a które cały czas w nas żyją. Jakbym miał o tym wam opowiedzieć, to niektórzy by chcieli terapię antybiotykową natychmiast przeżyć. Kiedyś patrzę do internetu, patrzę i mówię, nie używaj szamponu i tak dalej, bo ta kobieta go używała i zobaczcie, co ma, nie? I takie zdjęcie pleców i taki po prostu jakby po prostu, wiesz, coś tu jakiś obcy pasażer na stromo i po prostu wyłazi, wiesz, z pleców, nie? Ja po prostu mi się słabo zrobiło. Co to za szampon? Wiesz, to były początki Facebooka 10 lat temu. Wiesz, po roku czy po dwóch to był totalny fake po prostu. Zbudowany na tym, żeby po prostu przykuć uwagę. Archiwum Mix. Mieliśmy taką dziewczynę w kościele, to było jeszcze przed drogą, w poprzednim kościele, która mówi, że ogląda Archiwum Mix. I ja mówię, o, świetna zabawa. Ona mówi, wiesz, w tym filmie coś jest. Nie byłoby tyle takich przypadków, gdyby to nie była w jakiejś części prawda. Ja mówię, co ty myślisz, że to dokument jest? Coś w tym stylu. No, prawie 30 lat temu to możecie zrozumieć. Ale słuchajcie, ale takich rzeczy jest całe mnóstwo. Ja zwykły portal informacyjny otwieram, już się tego nauczyłem, że tytuł nie mówi kompletnie nic. Tytuł jest nadany tylko po to, żebyś kliknął to. Tylko po to. Kobieta jechała na rowerze ulicą tam Powstańców o godzinie 16. Nie uwierzycie, co się stało, gdy... Trzy kropki. Otwierasz, a tam czarny kot przebiegł jej drogę. Ale już reklamy się wyświetliły i już po prostu... I to jest, wiesz, w sferze medialnej, ale cały świat jest tak skonstruowany. Idziesz przez miasto i masz tą billboardozę otaczającą cię z każdej strony. Wiecie, ja już po prostu od kilku lat myślę, że moje życie rodzinne jest zubożone brakiem robota odkurzacza. Bo te maszyny za 2,5 tysiąca złotych wiszą mi na wszystkich ulicach miasta. Że to samo, wiesz, zaprogramowane, stacja dokująca. Ja już wiem, jak to działa, ja bym mógł skonstruować to urządzenie. Tyle informacji. Cały świat tak funkcjonuje, żeby nas rozproszyć, rozbić, rozesłać na cztery strony świata, jak mówi rzymska maksyma, dziel i rządź. Podziel na pół, podziel ludzi na pół i niech walczą w swoich okopach. A wszystko po to, żebyśmy my nie wypełnili naszego powołania. I teraz wracając do objawienia się synów Bożych. Całe stworzenie wokół nas boleje i to jest temat. Wiecie, też w tym tygodniu czytałem jakaś jedna matka spośród moich znajomych, więc to było fajne, więc wierzyłem w treść. Zaczyna post takim tekstem. W Białymstoku to, a tam to, a tam to. Ja już mówię, okej, ciężko. Mamy atmosferę, ale to były tylko trzy zdania. Potem się zatrzymała i od nowego kapitu napisała. Ale to nie jest moje życie. Moje życie to mój mąż, moje dzieci, to co teraz przeżywam. Zaczęła opisywać, zaczęła dziękować, co dzieje się w jej życiu. I to było takie dziwne, bo trzy zdania były na początku, a później były dwie kartki A4 wdzięczności, obserwacji i autentycznych przeżyć, które dotyczą jej życia, jej męża, jej dzieci, jej najbliższego świata. Przyjaciół, kościoła i tak dalej. Wiesz, czasami jest tak, że my musimy naprawdę się nawrócić w naszych sercach, żeby odbić się od tego, co jest tą naszą potrzebą poczucia bezpieczeństwa, tym naszym wyobrażeniem o uporządkowanym świecie, żeby sięgnąć po tych, którzy Boga nie znają. Wiecie, apostoł Paweł wiele swoich listów napisał z więzienia. W ogóle, słuchajcie, ja myślę, że to jest dobry, to jest też Timothy Keller, ale to jest dobry punkt widzenia, żebyśmy my mówimy o powrocie do korzeni chrześcijaństwa. To hasło funkcjonuje w kościołach ewangelicznych już od 150-200 lat. Głosimy, co Biblia głosi, nie głosimy, czego Biblia nie głosi. Wracamy do korzeni. Myślę, że jednym z elementów powrotu do korzeni jest to, żeby nie myśleć o chrześcijaństwie jako o kulturze dominującej. Że my jesteśmy teraz tutaj częścią cywilizacji chrześcijańskiej i my nie dopuścimy do zmiany. Oczywiście, jeżeli ktoś jest politykiem i to jest jego powołanie, że jest dziennikarzem i to jest jego powołanie, że jest nauczycielem, pedagogiem, jest to jego powołanie, niech robi co w jego mocy, żeby to, co jest prawdą, było utwierdzone. To, co jest dobrem, to, co jest etyką biblijną, nie było utwierdzone. Ale powiem wam, w większości z nas nie jest to naszym w ogóle zadaniem powstrzymywać trendów, które są w otaczającym świecie. Naszym zadaniem jest niesienie Ewangelii. Czyli jesteśmy na jednym ze spotkań dla pastorów. Jeden pastor mówi, że czytał jakiś tam dokument jakiegoś ojca kościoła, i mówi, ty wiesz, odkryłem, że pierwsi chrześcijanie chodzili do koedukacyjnych saun w Rzymie. I siedząc na Nygusa, głosili Ewangelię, rozmawiając ze sobą w saunach miejskich. Ja mówię, co, tęsknisz, co? Chcesz, żebym się tu rozebrał przy tobie? A on mówi, nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że my mamy wyobrażenia, wiesz, jakieś, zbudowane o świecie. Ale słuchaj, naprawdę, powinniśmy sobie wyobrazić, że nic nie mamy. Mam przyjaciela, który mieszka na wsi. Jest stolarzem, ma pszczoły, jeździ do zboru do miasta. W centralnej Polsce. Słuchajcie, postanowił głosić Ewangelię tam, gdzie mieszka. Na wsi. Powiedzmy na wsi.
Na wsi.
Warszawa, wieś Warszawa. Słuchajcie, z jakim się niesamowitym oporem zderza. Jakie walki toczy. O głupoty. O prąd. O płot. O ogłoszenia proboszcza na mszy w niedzielę. Bójki w sklepie spożywczym. Dawnym GS-owskim. Lubię czytać jego po prostu posty, bo mówię, to jest powrót do prawdy. My tu żyjemy sobie fafa rafa w wielkim mieście, zlaicyzowanym, mamy tu swoją protestancką kulturę i jeszcze mówimy i chcemy zachować nasze chrześcijańskie wartości i idźcie z nami. Powiem wam, potrzebujemy naprawdę pójść na dół, a nie wołać, żeby ludzie szli z nami. Ludzie bez problemu pójdą z nami, jak zobaczą Boże serce w nas. Ale nie pójdą z nami, dlatego że my krzyczymy, pójdźcie z nami. Uwierzcie w to, co my wierzymy, bo to jest dobre, bo to od wieków było i to jest naprawdę sprawdzone. Kiedy oni oglądają się wstecz, patrzą na historię, widzą wszystkie ułomności chrześcijaństwa przez 2000 lat i to do nich nie przemawia tak długo, jak nie spotkają objawionego Syna Bożego. I dopiero spotkanie objawionego Syna Bożego wszystko zmienia. Cała reszta to jest, wiecie, toczenie walki z wiatrakami. Dobra, muszę kończyć. Ale wiedziałem, że dzisiaj będę krócej mówił, bo wiedziałem, że będą świadectwa. Ale teraz tak, tu jest 25 werset, jeszcze tylko powiem tak. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Wiecie, to jest jeden z elementów tego remanentu. Zmiany same nie przyjdą. One muszą być zapoczątkowane, wdrożone i musi być wykonana ciężka praca. Jeżeli jesteśmy objawionymi synami Bożymi, jeżeli poznaliśmy Ojca, to sposób, w jaki spodziewamy się tego, co nadchodzi, to jest żarliwe oczekiwanie. W wierze, że zobaczymy to, nad czym pracujemy. I teraz chciałbym wam zapodać taką myśl, która uważam, że dla synów Bożych, w ogóle synów Bożych, też tak mówię, synów Bożych, a nieraz już nie zająknąłem córek Bożych. Wiecie, to jest język biblijny. Tam jest takie słowo, które po grecku jest huos czy chios. Nie wiem, jak się je dokładnie czyta, ale to jest dziedziców. I to jest słowo, które to jest ono. To jest tak jak po prostu dziecko, tak? Nie jest ani on, ani ono. Tylko, że większość tłumaczeń w Biblii po prostu mówi synów, tak? Tak jak cała Biblia. Ale więc jak mówię synów, to mówię po prostu dziedziców królestwa, tak? Dzieci królestwa, dziedziców tego. Ale jeżeli jesteś objawionym tym dziedzicem królestwa, masz objawione w sobie życie, to zaczynasz pracować żarliwie nad tematem poszerzenia królestwa. Żeby ono zostało poszerzone. I kombinujesz, jak to osiągnąć. Nie oczekujesz biernie, że pewnego dnia pojawi się przebudzenie na horyzoncie. Ale co my możemy zrobić? Wiecie, chciałbym po prostu tych pastorów takich, którzy robią różne nowe rzeczy w tej chwili w Polsce, chciałbym wam tutaj cytować, ale my to puszczamy później w MP3 na cały świat i nie chciałbym nikogo stawiać w takiej sytuacji, że się o nim za dużo mówi bez jego zgody. Niech oni sami te świadectwa opowiadają, zresztą dużo publikują w necie, więc sami możecie się przyjrzeć. Ale sobie myślę, że naprawdę stać nas na krok w nowe. Stać nas na krok w nowe. Żarliwy krok cierpliwej pracy, myśleniem długofalowym, żeby wykonać swoje zadanie. Wiecie, jak zostałem pastorem w 93 roku na pełnym etacie, modliłem się do Boga, Boże, co Ty chcesz uczynić? Miałem głowę wtedy sprasowaną jedną myślą, taką trochę z biznesu, trochę z Ewangelii sukcesu. To była myśl pod tytułem, że Bóg każdego do czegoś powołuje, daje mu tego wizję i daje mu siły do realizacji. Ja się modliłem przez pierwsze 2 chyba tygodnie, mi wystarczyło bycia pastorem na pełnym etacie, żeby odkryć, że Bóg chce, żeby nasz zbór za rok był 2 razy większy. Wiecie, to trzeba mieć 25 lat niepoukładane w głowie, żeby móc usłyszeć od Boga takie rzeczy. A zauważyliście, że to jest takie przewrotne, co powiedziałem? Bo Jezus powiedział, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Więc z jednej strony ja byłem 25-letnim fanatykiem, który nie wiedział, co gada, i było tam dużo arogancji i takiego, wiesz, szaleństwa, ale z drugiej strony myślę, że Pan Bóg potrzebuje takich dzieciaków, żeby wierzyły w takie rzeczy. I słuchajcie, ja od drugiego chyba czy trzeciego tygodnia bycia pastorem kazałem całemu zborowi przez rok krzyczeć 240 minimum na początek i na zakończenie nabożeństwa. Ludzie przychodzili i mówili do mnie tak: Marek, to wygląda jak Amway. Jakiś gościu przyszedł po nabożeństwie i powiedział do mnie, taki po prostu, wiesz, taki wkurzony na maksa, po prostu przyszedł i mówi: no, a jak już zdobędziecie całą Warszawę i wszyscy będą w tej waszej religii, to ze mną co zrobicie? Wkurzony był na maksa, słuchajcie. Iza w domu nie mogła ze mną, bo ja po prostu całe mieszkanie zawiesiłem kartkami 240 minimum. Na spłuczce, na desce klozetowej, na lustrze, w kuchni, na wszystkich szafkach, w pokoju. Iza mówi: ja zwariuję, ja nie będę tu mieszkała. To jest po prostu obłęd. To był nasz drugi, trzeci rok małżeństwa. Słuchajcie, ja po prostu tylko tym żyłem i cały czas mówiłem: wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, ale tego, czego się spodziewamy. 240 minimum! Słuchajcie, i to był obłęd. Nas było wtedy, jak ja zostałem pastorem, było nas 70. Kiedy ogłosiłem tą wizję, tam po dwóch, trzech tygodniach było, dochodziliśmy do 120 już na jesieni, po tych pierwszych tygodniach, więc było naturalne, że za rok będzie nas 240. Słuchajcie, nigdy przez całe moje życie nie odważyłem się na drugi taki krok. A szkoda. Bo po tym pierwszym roku doszliśmy do największego nabożeństwa, na którym w czerwcu, rok później, było nas 221 osób. Wszystko to byli ludzie, pierwszy raz, którzy poznali Jezusa. Wtedy Zbyszek się chyba nawrócił w tym roku. Dzieci nie liczyliśmy, to byli tylko dorośli ludzie. W ogóle to było poza dziećmi. 221 osób doszliśmy. Ja teraz wiem, bo pamiętajcie o tych liskach, o których powiedziałem na początku kazania. My możemy teraz pomyśleć o takiej zasadzie: no tak, Amway, wariactwo, tak, sen o potędze po prostu, mały Hitlerek i tak po prostu, i te wszystkie rzeczy. Ja, i wiecie, wy może tego nie znacie, ale ja po prostu 30 lat byłem tym ćwiczony. Tak? Że na zasadzie: Marek, a co nam źle, jak jest po prostu. Że najważniejsze, że Bóg nas kocha po prostu, żeśmy tylko dzieci nasze, żeby od Boga tylko nie odpadły. Ja byłem w szkole biblijnej, jednym z naszych nauczycieli był taki młody ewangelista. Młody. Wtedy, już nie był młody. On mówi: słuchajcie, wychowałem się w zielonoświątkowej rodzinie. Mówi: moi rodzice byli w Szwecji, mieli namiot ewangelizacyjny. Całe dzieciństwo spędziłem w takiej przyczepie za samochodem. Moi rodzice przyjeżdżali do miasta, rozstawiali namiot, brali megafon, szli na ulicę, a my z moją siostrą żeśmy odnajdywali po prostu, gdzie między żywopłotami można wydostać się poza ten ewangelizacyjny obóz, żeby dzieciaki na placu zabaw nie rozpoznały, że my jesteśmy z tamtego cyrku. Mówi: nasze dzieciństwo to była jedna wielka żenada. Rodzice fanatyczni, religijni, ludzie, zielonoświątkowcy z początku wieku, drący japę pod namiotem, robiący co weekend kampanię. I on mówi tak: ale wiecie co, jak zaczęliśmy dojrzewać, mieliśmy 17, 18 lat, mówię, załapaliśmy, że to po prostu jest to. Wiesz, dzieci tak naprawdę, ich nie obchodzi, co ty robisz, czy nie robisz. Ich obchodzi to, co dzieje się z twoim sercem. To obchodzi dziecko. Co robi się z twoim sercem? Czy to, co robisz, robisz dla PiSu, czy na serio? Jak robisz na serio i jesteś po prostu całkowicie w to wbity, to twoje dzieci za tym zatęsknią. Jak chodzisz do kościoła po to, żeby twoje dzieci też te wartości im przekazać, to powiem ci, masz problem. Znam na studiach po prostu. Słuchajcie, ja byłem świeżo nawróconym chrześcijaninem, na studiach byłem. Znałem Ewangelię i taki robiliśmy ewangelizacji. Chłopak na piątym roku studiów, po pięciu latach, który się tam bujał, pił, ćpał, kombinował na całej studiach, podszedł do nas i mówi: słuchajcie, bo już kończymy studia, to wam powiem. Jestem synem pastora. Dla nas świeżo narodzonych na nowo 2-3 lata ludzi to było po prostu kompletny szok. Słuchajcie, musimy przeżyć remanent. Musimy przeżyć remanent. I teraz wracając do tych 240, żarliwie z cierpliwością. Słuchajcie, myślę, że przed nami stoją takie rzeczy. Jeszcze ich nie znamy. Cały czas się modlimy, rozmawiamy okazjonalnie o różnych rzeczach. Jeden starszy wrócił z lasu, drugi pojechał w góry. To jeszcze wszystko potrwa do jesieni. Módlcie się o nas, będziemy się dalej modlić. Ale powiem wam, potrzebujemy zrobić radykalne kroki do przodu. Być może w sfery, które będą dla nas niewygodne. Czasami ludzie się nas pytają, no ale to tak konkretniej bardziej. Jeśli konkretniej, to ja myślę, że chodzi o nasze serce, bo Bóg chce zbawić i starych, i młodych, i dotrzeć do różnych grup. Było pytanie o grupę docelową. Słuchajcie, nie wiem, nigdy nie byłem biznesmenem przez całe życie, nie wiem, co to jest grupa docelowa. Dla mnie grupa docelowa jest grzesznik. Ale z drugiej strony, jak obserwuję, wiesz, proroków Pana w księgach prorockich, w księgach królewskich, w księdze Samuela, jak obserwuję życie Izraela, jak obserwuję Kaleba Jozłego, jak obserwuję życie Jezusa i Jego uczniów, to powiem wam, myślę i tak czuję to, że to jest to, co nam się przez 20 lat drogi nie udało, mimo że to był jeden z najważniejszych punktów wizji, to było to 15-25. Ta brama wiekowa między 15 a 25 rokiem życia. Jezus tak działał, wszyscy Jego apostołowie, on miał około 30 lat, wszyscy byli młodsi od Niego. On z nich uczynił po prostu apostołów. Tak, oczywiście tak, tak jak moja żona teraz przed chwilą zareagowała. A co z nami, pastorze? Słuchaj, z nami to jest tak, ja wam powiem, ty już sobie ojca i matki nie szukaj. Za późno. Ty bądź ojcem i matką. Przed nami wszystkimi grób. Wkrótce. Więc zróbmy jeszcze ostatnią rzecz, zanim się tam znajdziemy i stańmy się ojcami i matkami dla nadchodzącego pokolenia.
Amen.
Ja wiem, jeszcze chcecie pożyć. Chcecie pożyć. Apostoł Paweł powiedział, chcieli pożyć i opuścili mnie. Poszli, bo chcieli pożyć. Uważajcie, badajcie swoich. Wiecie, że ja nie jestem religijny. Słuchajcie, ja też chcę żyć. Ze mnie aż tryska głód życia. Ale wiesz, kiedy myślę sobie o tym oczekiwaniu żarliwym z cierpliwością, o remanencie, to mówię wam, będzie Bóg nas popychał. Nie wiem w jakich proporcjach, nie wiem jak to będzie technicznie. W kościele mamy 50 dzieciaków poniżej 14 roku życia. W tym kościele, słuchaj, widzicie gdzieś tutaj? 50. To jest nasze zadanie. Wszystkie badania na całym świecie pokazują, że 15-25 to jest okres, kiedy dzieci, które wychowywały się w zborze, na zawsze opuszczają zbory i to jest w jakimś procencie i to jest brama, w której nawracają się ludzie ze świata, którzy do końca życia biegną i pełnią swoje powołanie. Więc czy patrzymy od strony naszych dzieci, czy patrzymy od strony dzieci, które są w świecie, to jest absolutnie kluczowa rzecz. Kilka lat temu zaprosił nas Jimmy Doust w Szwajcarii na konferencję młodzieżową. To była młodzieżowa konferencja o G12, o grupach domowych. Ale na koniec tej konferencji był dwu- czy trzydniowy festiwal w Szkocji. W Szkocji, tak. Jimmy Doust w Szkocji. W Edynburgu był dwu- czy trzydniowy festiwal muzyki, takiej rockowej frenzy, muzyki chrześcijańskiej. I tam byliśmy zaproszeni kościołem. Było z kościoła, nie wiem, 10-20 osób. Spora grupa nas była. I słuchajcie, poszedliśmy tam i ich kościół Rzymiego Doca pomagał przy organizacji tego festiwalu. Duża impreza na wiele tysięcy ludzi. Po prostu ja, słuchajcie, wtedy miałem 15 lat mniej około niż teraz. Ja po prostu wszedłem na tą salę rockową. Ja po prostu myślałem sobie, ja mam w nosie, ja idę na hamburgera po prostu. Mi łeb urywało od tej muzy po prostu. Słuchajcie, myślę, mi głowa odpadnie. W końcu zaliczyłem jeden dobry koncert, nawet się poryczałem na Deliriusie, poszedłem na końcu na taką perełkę, fajnie to było zrobione z takim czadem, ale te wszystkie zespoły wcześniej, mimo że były świetne, ja tego głośności nie wytrzymywałem. Ale słuchajcie, chodzę po tej sali, patrzę, a tam te wszystkie babcie i dziadki z kościoła Jimmy'ego Doudsa, obstawiają bramki, sprawdzają bilety, sprzedają coś. I ja mówię, co oni tu robią? A słuchaj, a oni mają zatyczki wszyscy. Można? Można. Tylko wiecie, tylko trzeba mieć serce pełne miłości, żeby takie zatyczki w uszy wsadzić. Większość ludzi powie, to nie dla mnie, przyjacielu. Ja idę po prostu dzisiaj wieczorem na kabaret Otto. Albo jeszcze jakiś, nie wiem, niektóre już starszych panów, albo coś innego po prostu. Mnie to nie kręci. Słuchajcie, musi zacząć nas kręcić, bo stworzenie oczekuje objawienia Synów Bożych. Amen. To się będzie objawiało w różnych sferach. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Ale jeżeli będziemy mieć serce przemienione, serce Synów Bożych, a Jezus będzie tylko jednym spośród wielu braci, a nie pierwszym czczonym, na którego wszystko zwalamy, ale rozumiemy, że my też mamy być objawionymi Synami Bożymi i On będzie po prostu naszym bratem, będziemy blisko Niego, to te nasze miękkie serca poprowadzą nas tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Czy wśród ludzi wpływów, czy mediów, czy biznesu, czy polityki, czy wśród dzieciaków, wśród młodzieży, tam, gdzie Bóg nas pośle.
Amen.
Ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ale nie pożyjemy, zobaczymy, tylko żarliwie, z cierpliwością. Wiecie, niesamowite było to, co Wiola tydzień temu mówiła, że jak Bóg działa, to On już teraz działa. Bo już ziarno jest zasiane, już od długiego czasu ziarno jest zasiane. Bóg niektórych z nas umieścił w tym kościele już kilka lat temu. Niektórych umieścił na te kilka lat i już niedługo się z nami rozstaną. Znowu ten tekst jak o grobie taki. Ale niektórych umieścił właśnie na taki czas jak ten. I przez 3 lata nie wiedzieli, po co chodzą do drogi. Ale teraz poznają, po co się tu pojawili. Teraz nic się nie wydarza, a już się wydarza. To co Wiola mówiła. Wszyscy przeszliśmy przez Morze Czerwone, wyszliśmy z Egiptu i utknęliśmy. Ale to nie znaczy, że się nic nie wydarza, bo plan jest niezmieniony, jest Kanaan. Jest Kanaan, jest daj mi tą górę, jest Jordan, jest Jerycho, to wszystko czeka. A my jesteśmy w procesie zbliżania się do tamtego miejsca. Trzyma Bóg nas na różnych dietach, przepiórkach i mannach, właśnie po to, żebyśmy tam weszli. Ale ostrzega nasz apostoł. Nie myślcie, że jeżeli tamci poumierali na pustyni, to że z automatu wy, którzy narodzicie się na nowo, przeskoczycie to, co oni przechodzili. Niekoniecznie. Potrzebujemy być objawionymi Synami Bożymi i podłapać, o co chodzi. Wiesz, taki slogan jest, że ludzie przychodzą do kościoła ze względu na swoje głębokie potrzeby niezaspokojone, szukają po prostu zbawienia, ratunku, a zostają w kościele ze względu na to, że wiedzą, po co żyją i jakie jest ich powołanie. Pastorzy to nazywają przednie i tylnie drzwi. Przednie drzwi trzeba szeroko otworzyć dla świata, mówiąc, jest zaspokojenie dla twoich potrzeb, dla twojej samotności, choroby, nędzy, związań, pustki, braku miłości, braku akceptacji. Te drzwi szeroko musimy otworzyć. To jest część remanentu. Myślę, że nie mamy szeroko otwartych. Wiecie, trochę tak, wiecie, mamy tutaj, wiesz, całkiem modern światła, czarna scena, miękkie fotele, dom kultury, więc nam się wydaje, że jesteśmy otwarci. Ale powiem wam, czasami mam takie wrażenie, jak my się tu schodzimy, że jednak schodzimy się dla siebie po prostu. Bo gdyby jeszcze tu były klęczniki takie za tymi fotelami, to wielu przychodząc, pierwsze co by robiło, to by klękało, żeby się spotkać, pomodlić z Bogiem. My tu musimy wpadać o 10:45 wszyscy. A goście przychodzić na 11 i widzieć nas, jakich serdecznie tu witamy i nie bierzemy po prostu, jak ktoś się zbliża, torebki sobie na kolana, bo siada obok. No i trudno, no. Myślałem, że Jolka będzie dzisiaj siedziała ze mną na nabożeństwie obok, no to jakiś nowy siedzi. Nie, to są głębokie rzeczy. Są głębokie decyzje. Nie wiem, czy wiecie, jakbyście kiedyś spróbowali sobie, ja to was znam. Większość z was w niedzielę siada w tych samych mniej więcej miejscach. Bo ja stąd to widzę. Wiesz, jaki dyskomfort by był, jakbyś kiedyś usiadł w przeciwległym końcu sali. Jak siedziesz zawsze z tyłu, nagle byś usiadł w pierwszym rzędzie. Jak zawsze siedzisz w pierwszym, usiadłbyś z tyłu, jak siedzisz z lewej, byś usiadł z lewej. Powiem wam, przez pierwsze 15 minut czujecie się nieswojo. Ale miłość pokonuje takie rzeczy. Czy myślisz, że kobieta, która w ciąży chodzi, czuje się swojo? Wszystkie, które były w ciąży, opowiadały mi, że czuły się nieswojo. Moje ciało, moje prawa! Rośnie, wymioty, kręgosłup. Wymioty. Ale miłość sprawia. Więc wiesz, czy my już mamy te drzwi szeroko otwarte przednie, żeby przyjąć ludzi? Myślę, że jest jeszcze dużo do otworzenia. Bardzo dużo. Wielu musi przestać po prostu jak jaszczurka wpadać na nabożeństwo. Amen. I raz w miesiącu dyżurek odhaczony. Musisz przyjść i musisz jak ten ewangelista spod metra w Londynie stać z tablicą, tylko o innej treści. Serdecznie Cię witamy, rozdawać jabłka wchodzącym i tak dalej. W ogóle sobie wyobrażam to tak, ale też nie wiem, czy to jeszcze Bóg mi mówi, ale powiem wam, że wyobraziłem sobie, to jest tak jedno z moich wyobrażeń, że całe nabożeństwo jest tak zbudowane, z wyjątkiem uwielbienia i kazania, bo to powinno być po prostu zawsze takie samo. Uwielbienie powinno być naszym pójściem do Boga, a kazanie powinno być łobudu Słowa Bożego, jak ostry miecz na nasze serce. Ale wszystko inne, żeby było podporządkowane ugoszczeniu ludzi, którzy przychodzą. Wszyściutko. Nowych ludzi za habety. Czy lubi kawę, czy nie lubi kawy? Pije kawę. A ty, który nigdy nie paliłeś papierosów, wychodzisz z gościem na papieros. Ja trochę żartuję. Nie byłbym sobą, jakbym nie przegiął. No. Ale mówię o duchu, tak? Nie mówię o kawie i papierosach, mówię o duchu miłości. Wiecie to? Ale to nie jest odległe, słuchajcie. Ten człowiek, który założył Vineyard Church, jak on się nazywa? Wimber. Słuchajcie, on opowiada historię w swojej książce, jak pewna siostra przyszła do niego jako pastora i powiedziała, że grupa domowa nie może się u niej spotykać już więcej. On mówi, ale czemu? Bo na naszą grupę przychodzi dwóch gości, którzy palą papierosy i później mi firanki śmierdzą. No to mamy problem, słuchajcie. No mamy gigantyczny problem. Więc całe, słuchajcie, spotkanie, które jest zrobione pod kątem, żeby nowi wpadli jak pączek w maśle. I oczywiście, znowu, nie nowocześnie, ale współcześnie. Nie z haczykiem, żeby wszystko było po prostu marketingiem, żeby kupili nasz krem i po prostu sprzedali go wśród swoich znajomych. Nie o to mi chodzi, ale mi chodzi o to, żeby przychodząc tutaj autentycznie wiedzieli, że ci ludzie na serio wierzą w to, co mówią. Że oni naprawdę wierzą, że tylko miłość uratuje świat. Kremy są spoko, Kasia, ja kocham kremy, w ogóle. Słuchajcie, ja po prostu umieściłem ten z tego, wiecie, ta apka postarzająca się po prostu. Nie zainstalowałem jej, bo słyszałem o tych wirusach rosyjskich, ale kolega mi zdjął z Facebooka i mi przerobił i mi wysłał. I ja myślałem, że cool, i już koleżanka z Krakowa mi napisała, Marek, to nie musi być tak, wystarczy, że dobry krem sobie kupisz. Więc kremy są spoko. Ale teraz mówię o szeroko otwartych drzwiach miłości, tak? Ale słuchaj, ale teraz muszę powiedzieć, bo to jest też część remanentu, musimy zamknąć drzwi wyjściowe. A jak zamykamy drzwi wyjściowe, żeby nie być ciągle takim korytarzem? Drzwi wyjściowe zamyka się przez to, że ty odkryjesz swój sens, swoje głębokie powołanie i swoje głębokie zaangażowanie w tym zboże! W tym! Wiesz, ale że w tym chrześcijaństwo jest większe, jest wiele kościołów. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy ty nie przywłaszczasz sobie nas jako ludzi? To sekta jest, religia. Ciało Jezusa tutaj na ziemi nie jest eteryczne. Eteryczny Kościół to jest powszechny. Wszystkie dzieci Boże na całej ziemi, które żyły i które dzisiaj czekają na nas u Pana. Powszechny Kościół. Wszyscy, co się narodzili na nowo. Jedyny eteryczny. A jedyny widzialny to jest lokalna wspólnota. Innego Biblia nie opisuje. Biblia nie opisuje nawet sieci kościołów. Biblia opisuje lokalne i powszechne. Więc teraz drzwi zamykamy przez to, że ja poznaję dobra Boże. No to jak już tutaj mnie skazałeś na ciesiółkę, jest w tym jakiś głęboki sens, to ja zamknę te drzwi. To mi teraz powiedz, gdzie jest moja robota tutaj? Gdzie jest moje miejsce? Gdzie jest moje przeznaczenie? Co? Iza, wychodzą te rzeczy co ze mnie. 30 lat służby to jest ciężka rzecz. Słuchajcie. Tak. Iza akurat szepce, że tutaj po prostu, że odnajduje swoje miejsce w doradzaniu. Jest jakaś prawda biblijna w tym, bo Biblia mówi, gdzie wielu doradców, tam pewniejsze zwycięstwo. Ale to też musi mieć swoje limity. Bo jak zajmiemy się wszyscy, staniemy się grupą radzącą, to już po nas. Mimo, że wszyscy odkryją swoje powołanie. Trzeba po prostu konkretnie po prostu znaleźć, wiesz, swoje miejsce. I w ten sposób zamykamy drzwi. Ludzie myślą, że Kościół można zamknąć, żeby ludzie nie uciekli przez to, że ich przeprowadzimy, wiesz, przez szkołę uczniostwa. Ich tu ochrzcimy, ich tu po prostu członkostwo. Podpiszą się krwią pod ankietą członkowską i wpłacą zaliczkę bezzwrotną 5000. To im zamkniemy drzwi na odejście z Kościoła. Nie, ten świat tak nie funkcjonuje. Ten świat jest wyzwolony. I my w tym świecie wyzwolonym funkcjonujemy. Więc jedyny sposób na zamknięcie drzwi Kościoła i rotację to jest odkrycie swoich powołań. Boże, a do czego Ty mnie tu powołujesz? Co ja tutaj mam robić? I to jest część remanentu. Panie, postawiłeś mnie tutaj. Chcę zrobić swoje. Tyle swojego. Nieważne. Ale swojego. Swojej odpowiedzialności. Swojej miary powołania. Swojej miary wiary. Swojej miary czasu. Swojej miary dawania. Zmywarkę opróżnić. Tak jest. Przykłady z domu są zawsze najlepsze. Czyja dzisiaj zmywarka? Najczęstsze zdanie, które wypowiadam do moich dzieci. O poranku. Czyja zmywarka? Jego. Ja dwie zrobiłem jedną poza dużym. I teraz moje dzieci wyjechały na obóz obydwoje w sobotę. Moja jest zmywarka. Przez cały tydzień. Nie muszę tego pytania zadać. No ale gdybym chciał mieć uczty w domu co tydzień na 20 osób, to trzeba było zaradzić i ze zmywarką. Więc słuchajcie, to jest taka przenośnia. Więc otwieramy szeroko drzwi wejściowe i zamykamy bardzo szczelnie drzwi wejściowe, rozumiejąc cel naszego życia i cel naszego powołania. Powstańmy wszyscy. Aleluja. Objawienie Synów Bożych. Po to przyjeżdża Leif Kletland, po to przyjeżdżają Bakerowie, po to przyjeżdżają wszyscy, którzy mówią o miłości Bożej, po to mamy Sadowskich. Po to mamy wszystkie seminaria o miłości Bożej, o Bożej akceptacji. Po to mamy, żebyśmy weszli i wzięli od Boga, a nie brali od innych ludzi, od Kościoła i od świata. Żebyśmy wzięli od Boga i dali tym, którzy są na zewnątrz. Ojcze, dotykaj naszych serc, rozciągaj we wszystkie strony. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci, Ojcze, że Ty masz dla nas drogę, Ty masz dla nas drogę, rozwiązanie, Ty masz dla nas kierunek, Ty potrafisz to zrobić. Ojcze, dziękuję Ci. Sierdido de kira laumerele sidra de remeneira derdida de seralaya. Sierdida de kira laumerele sidra de remeneiro derdiba basedra.